Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Petera Graya, psychologa rozwojowego i badacza zabawy. Kiedy jest popularno-naukową krytyką współczesnego dzieciństwa zdominowanego przez szkołę, nadzór dorosłych i zajęcia organizowane. Autor stawia tezę, że swobodna,
dobrowolna zabawa nie jest przerwą od uczenia się, lecz podstawowym mechanizmem, dzięki któremu dzieci rozwijają samodzielność,
kompetencje społeczne i zdolność rozwiązywania problemów.
Łączy argumenty z psychologii rozwojowej, historii edukacji, obserwacji kultur łowiecko-zbierackich oraz przykładów szkół demokratycznych, zwłaszcza Sudbury Valley School.
Gray nie twierdzi, że dzieci nie potrzebują dorosłych. Kwestionuje jednak model, w którym dorośli stale wyznaczają cele, kontrolują czas i rozwiązują trudności za dziecko. Celem książki jest pokazanie, dlaczego ograniczanie niezależności może szkodzić zarówno nauce, jak i dobrostanowi psychicznemu. To zarazem diagnoza przemian społecznych i propozycja innego spojrzenia na edukację. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, swobodna zabawa jako dobrowolne ćwiczenie sprawczości. Dla Graya zabawa ma kilka istotnych cech. Jest wybierana przez dziecko, kierowana przez nie. Podejmowana dla samej aktywności i osadzona w wyobrażonej, mniej dosłownej rzeczywistości. Właśnie dobrowolność odróżnia ją od lekcji, treningu czy zadania narzuconego przez dorosłego. Dziecko w zabawie samo ustala cel, sprawdza możliwości, zmienia zasady i decyduje, kiedy ryzyko jest jeszcze akceptowalne. Dzięki temu nie tylko przyswaja pojedynczą umiejętność, ale uczy się podejmowania decyzji oraz ponoszenia ich konsekwencji w względnie bezpiecznych warunkach.
Autor podkreśla także społeczny wymiar takiej aktywności. Gdy dzieci bawią się bez stałego arbitra, muszą uzgadniać reguły, rozpoznawać sygnały innych osób i rozwiązywać spory tak, aby zabawa mogła trwać. Nie jest to wizja dzieciństwa, całkowicie pozbawionego konfliktów. Przeciwnie, konflikt staje się materiałem do nauki negocjacji, kompromisu i samokontroli.
Gray przeciwstawia tę sytuację nadmiernie zorganizowanym zajęciom, gdzie reguły, ocena i właściwe rozwiązanie są zwykle z góry określone.
Jego argument nie brzmi, że każda zabawa automatycznie uczy wszystkiego. Brzmi raczej, że długotrwała możliwość autentycznego kierowania własną aktywnością rozwija fundamenty uczenia się, których nie da się łatwo zastąpić instrukcją. Po drugie, od dzieciństwa wspólnotowego do instytucjonalnej kontroli czasu. Jedną z najważniejszych perspektyw książki jest zestawienie współczesnego modelu wychowania z opisami społeczności łowiecko-zbierackich. Gray wykorzystuje je nie jako prosty wzór do skopiowania, lecz jako dowód, że długie dzieciństwo i samodzielna zabawa mogą sprzyjać skutecznemu uczeniu się. W opisywanych społecznościach dzieci mają znaczną swobodę w wyborze zajęć, uczą się przez obserwacje, uczestnictwo i kontakt z osobami w różnym wieku. Dorośli przekazują normy oraz umiejętności, ale nie organizują każdej godziny ich życia. Autor zestawia to z historycznym rozwojem obowiązkowej edukacji, który jego zdaniem wprowadził do dzieciństwa logikę dyscypliny, rozdziału na roczniki i zewnętrznego nadzoru. Nie neguje, że powszechna szkoła poszerzyła dostęp do nauki. Pyta jednak, jaki koszt ponosimy, gdy większość dnia dzieci spędzają w systemie, w którym niewiele decyzji należy do nich. Ważna jest tu także zmiana warunków życia rodzinnego. Mniejsza swoboda poruszania się, obawa przed zagrożeniami i ciągłe planowanie zajęć ograniczają spontaniczne spotkania rówieśnicze.
Gray pokazuje więc, że kryzys zabawy nie wynika z jednej decyzji rodziców, lecz z połączenia szkolnych wymagań, kultury bezpieczeństwa i organizacji codziennego życia.
Tu argument społeczny, a nie nostalgiczne wezwanie do powrotu do przeszłości.
Po trzecie, szeroki zakres wieku w zabawie uczy współpracy lepiej niż stały podział na roczniki. Gray zwraca szczególną uwagę na zabawę dzieci w różnym wieku.
W jego ujęciu ścisły podział szkolny na roczniki jest praktyczny administracyjnie, ale nie odzwierciedla zwykłego życia społecznego.
W grupach mieszanych młodsze dzieci mogą obserwować bardziej kompetentnych uczestników, próbować trudniejszych ról i szybciej poszerzać repertuar zachowań.
Starsze z kolei uczą się wyjaśniać zasady, dostosowywać siłę, przewidywać ograniczenia młodszych oraz brać odpowiedzialność za wspólną aktywność.
Taka relacja nie musi przypominać formalnego nauczania. Często działa dlatego,
że młodsze dziecko chce dołączyć, a starsze chce utrzymać ciekawą zabawę.
Autor podkreśla też, że różnica wieku łagodzi część presji rywalizacyjnej. W grupie wyłącznie rówieśniczej łatwiej o nieustanne porównywanie pozycji.
Grupa zróżnicowana oferuje więcej możliwych ról od obserwatora i pomocnika po inicjatora. Nie oznacza to, że kontakt z rówieśnikami jest niepotrzebny.
Gray krytykuje raczej monopol jednego wieku na dziecięce życie społeczne.
Współczesne ograniczenie samodzielnego wychodzenia, połączone ze szkolnym segregowaniem klas, zmniejsza okazję do naturalnego kontaktu między młodszymi i starszymi.
Praktyczny wniosek jest konkretny. Dzieci potrzebują miejsc i czasu, w których mogą spotykać się poza ściśle kontrolowanym programem.
Dłożyć własne gry i uczyć się od siebie nawzajem.
Po czwarte, spadek niezależności a lęk, poczucie bezradności i presja osiągnięć.
Książka łączy ograniczanie swobody dzieci z problemami emocjonalnymi, przede wszystkim z nasileniem lęku, depresji i poczucia braku kontroli.
Gray przedstawia ten związek jako ważną interpretację trendów społecznych, nie jako proste twierdzenie, że każda trudność psychiczna ma jedną przyczynę.
Jego rozumowanie opiera się na znaczeniu sprawczości. Jeśli dziecko ma stale wykonywać polecenia, spełniać kryteria oceniania i unikać błędów pod czujnym okiem dorosłych,
może coraz słabiej doświadczać, że potrafi wpływać na własne życie.
Swobodna zabawa działa inaczej, ponieważ niepowodzenie jest częścią procesu i zwykle nie niesie trwałej etykiety.
Można zmienić strategię, zacząć od nowa lub zrezygnować z jednej roli na rzecz innej.
Gray krytykuje kulturę, w której wolny czas zostaje podporządkowany przygotowaniu do przyszłego sukcesu.
Paradoks polega na tym, że wysiłek mający zabezpieczyć przyszłość może odbierać dzieciom obecne doświadczenie kompetencji.
Autor nie zaleca lekceważenia bezpieczeństwa ani ignorowania trudności dziecka. Postuluje bardziej proporcjonalne podejście do ryzyka.
Drobne konflikty, umiarkowane wyzwania fizyczne i samodzielne próby są potrzebne, by dziecko mogło ocenić własne możliwości.
W tym sensie autonomia nie jest nagrodą po osiągnięciu dojrzałości, lecz warunkiem jej stopniowego budowania.
Na koniec. Sudbury Valley School jako przykład edukacji opartej na wyborze i demokracji, najbardziej konkretną alternatywą omawianą przez Graya jest Sudbury Valley School.
Oryx Szkoła Demokratyczna w Stanach Zjednoczonych. Jej model opiera się na szerokiej swobodzie uczniów w decydowaniu o tym, czym zajmują się w ciągu dnia, oraz na wspólnym zarządzaniu społecznością szkolną.
Dzieci nie są prowadzone przez standardowy, obowiązkowy program lekcji w podziale na klasy wiekowe. Mogą bawić się, rozmawiać, realizować własne zainteresowania, korzystać z zasobów szkoły i organizować naukę wtedy, gdy uznają ją za potrzebną.
Gray używa tego przykładu, aby zakwestionować założenie, że nauka wymaga ciągłego przymusu, testowania i zewnętrznej motywacji. Szczególnie ważna jest rola samorządu.
Uczniowie uczestniczą w ustalaniu oraz egzekwowaniu reguł, co nadaje normom społeczności realne znaczenie.
Wolność nie oznacza więc braku zasad, lecz udział w odpowiedzialności za zasady.
Autor wskazuje, że w takim środowisku czytanie, pisanie, matematyka czy specjalistyczne zainteresowania mogą być podejmowane z konkretnych powodów, wynikających z planów i relacji, a nie wyłącznie z przymusu programu.
Przykład Sudbury Valley nie jest przedstawiony jako łatwy projekt do mechanicznego wdrożenia w każdej szkole.
Jego funkcją jest pokazanie, że dzieci,
którym ufa się w większym stopniu, mogą organizować własne uczenie się, jeśli mają czas, dostęp do ludzi i zasobów oraz działają w stabilnej wspólnocie. Podsumowując,
Łonę do nauki będzie wartościową lekturą przede wszystkim dla rodziców, nauczycieli, pedagogów i osób zajmujących się polityką edukacyjną,
które chcą krytycznie spojrzeć na codzienną organizację dzieciństwa.
Przyda się także czytelnikom zainteresowanym związkiem między zdrowiem psychicznym, szkołą i relacjami rówieśniczymi.
Największą korzyścią z książki nie jest gotowa instrukcja wychowawcza, lecz zmiana pytań.
Zamiast pytać wyłącznie, jak skuteczniej motywować dziecko do realizacji programu, Gray pyta, ile prawdziwych decyzji, ryzyka i odpowiedzialności dziecko ma w swoim dniu.
To pytanie można odnieść do czasu po szkole, zasad korzystania z przestrzeni publicznej, sposobu rozwiązywania konfliktów oraz roli ocen.
Książka wyróżnia się na tle wielu poradników o edukacji, ponieważ nie sprowadza zabawy do narzędzia poprawiania wyników.
Gray broni rzek wartości jako autonomicznej aktywności, a dopiero potem wyjaśnia jej rozwojowe skutki. Równocześnie jego argumentacja wykracza poza indywidualne wybory rodzinne.
Pokazuje wpływ obowiązkowej edukacji, segregacji wiekowej, nadmiernego nadzoru i kultury osiągnięć. Czytelnik nie musi przyjmować wszystkich jego wniosków ani uznać szkoły demokratycznej za rozwiązanie dla każdego. Warto jednak potraktować tę książkę jako mocno uzasadnione wyzwanie dla przekonania, że więcej kontroli zawsze oznacza lepszą troskę.
Jej szczególną siłą jest konsekwentne połączenie obrony dziecięcej wolności z analizą tego, jak dzieci uczą się żyć wśród innych ludzi.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Peter Gray, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.